Zatem pracownie, otwarte pracownie do wglądu. Agnieszka Jankowska-Marzec, która zacznę, Agnieszka, od ciebie rozmowę, która współwymyśliła ten projekt, ale myślę, że na użytek naszej rozmowy przypomnimy jego ideę, bo idea się nie zmienia, ale artyści się zmieniają, więc różne będą te pracownie.
Rzeczywiście idea się nie zmienia, tylko zmieniają się artyści. Projekt istnieje już od 6 lat, jest projektem internetowym. Na naszej stronie zamieszczamy fotorelacje z pracowni i wywiady z artystami, ale raz do roku organizujemy tak zwany weekend z otwartymi pracowniami, kiedy wszystkie osoby zainteresowane sztuką współczesną mogą na żywo spotkać się z artystkami i artystami w wyjątkowych miejscach, czyli w ich pracowniach, w ich atelier. Mhm. I za każdym razem rzeczywiście staramy się o dobór nowych artystów. To wydarzenie rozgrywa się w weekend, najbliższy 7-8 grudnia, a jeszcze 6 grudnia zapraszamy wyjątkowo na warsztaty lepienia ozdób choinkowych, ceramicznych w pracowni ceramicznej. To jest taki bonus piątkowy. A od soboty już zaczynają się wizyty w pracowniach.
Powiedz, kogo udało się zaprosić w tym roku, bo są pracownie, znane pracownie, w których w Krakowie się bywa, bo no, z różnych powodów są to miejsca jakoś rozpoznane. Więc pytanie o te nieznane i też pytanie o te znane, gdzie na przykład będziemy mogli wrócić.
W sobotę właściwie całe wydarzenie będzie się koncentrować na krakowskim Salwatorze, w tak zwanej willi Śmiechowskiego, willi generała, która jest willą modernistyczną. Była przez długie lata budynkiem opuszczonym, aż wreszcie przejęli ją, jeśli tak można to nazwać, w swoje ręce artyści. Tam znajduje się kilka pracowni. Będzie można zajrzeć do pracowni Bogumiła Książka, do pracowni Cecylii Malik, Justyny Smoleń i Radka Ślęzaka. Natomiast o godzinie 18 jeszcze dodatkowo odbędzie się wernisaż prac, fotografii Anny Stankiewicz, która jakby zainicjowała ten projekt, jest fotografką i na tym wernisażu, na tej wystawie, mini wystawie zostaną pokazane zdjęcia innych pracowni, które miała okazję w ciągu tych 6 lat odwiedzać. Część z tych artystów, którzy teraz mają pracownię w willi generała, wcześniej rezydowała, jeśli tak mogę określić, w tak zwanym składzie solnym, w którym nadal część artystów pracuje, więc można powiedzieć, że artyści lubią jakoś tak się razem zajmować te wspólne jakby trochę przestrzenie. Osobne, ale i wspólne, bo mają ze sobą cały czas kontakt. Natomiast
to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo wcale nie jestem pewna i tak nie myślałam, że lubią razem. Może tak trochę razem, trochę osobno, ale są tacy, co wolą osobno i też myślę, że znajdziemy nie jeden taki przypadek, prawda? Ale tak, rzeczywiście to siedzenie w jednym miejscu, w takim kombinacie za ścianą.
Niektórym służy.
Tak, niektórym służy, to prawda.
Tak, niektórzy to lubią, no ale są też tacy, którzy wolą zdecydowanie osobno pracować. I właśnie w niedzielę, ten drugi dzień weekendu z otwartymi pracowniami, będziemy mogli zobaczyć pracownie już całkowicie osobne. Odwiedzimy między innymi pracownię Krzyśka Świętka, który obok mnie tutaj siedzi, mieszczącą się przy ulicy Jagiellońskiej. Będziemy też z wizytą u Kornera Leśniaka, młodego malarza, który przeniósł się z Katowic do Krakowa. Będzie można też odwiedzić pracownię Tomka Prymona, który też zajmuje się malarstwem. I po tych 3 pracowniach będzie można dokonać znów powrotu na Salwator, znów do willi generała, gdzie otworzy drzwi swojej pracowni Dawid Czycz.
No, jest to fenomen, takie miejsce zbiorowe. Był skład solny, czy jest nadal teraz willa generała. Pracownie nieraz się tam, mówię o tym projekcie internetowym, jakby wchodziły i pokazywały, zapraszały publiczność i rzeczywiście jest dobra wspólna energia, ale do pana Krzysztofa mam pytanie, pan jest po stronie team razem, czy team osobno, jeśli chodzi o pracownię?
No właśnie jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mogę być i w jednym, i w drugim teamie, bo generalnie głównie jak gdyby zajmuję się litografią, którą to wykonuję w pracowni na uczelni i to się wiąże z dzieleniem miejsca pomiędzy i studentów, i pozostałych kolegów.
No tak, graficy niestety są zmuszeni in statu na scendi jednak dogadywać się z innymi, prawda?
To zależy od sytuacji, w jakiej się znajdują. Czy są w tej szczęśliwej sytuacji, albo i nieszczęśliwej, posiadania osobnej pracowni. Czy też są skazani, że tak powiem, na korzystanie z warsztatu. Natomiast, tak jak zacząłem mówić, że jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mogę sobie, jak już mam dość siedzenia z ludźmi, to mogę sobie uciec do swojej pracowni. I moja pracownia głównie taką, jak gdyby, rolę chyba pełni. Bo nie dość, że uciekam przed kolegami, to uciekam przed żoną też. Ale właśnie jest to takie bardzo fajne miejsce, gdzie nikt mi, już stworzyłem sobie taką enklawę, że nikt mi tam po prostu nie ma prawa swoich warunków stawiać, więc głównie jest to takie miejsce, gdzie sobie rozmyślam nad różnymi rzeczami, ale też i maluję obrazy i zacząłem też dywany robić.
No właśnie, te dywany bardzo mnie kuszą, ale najpierw może spróbujmy to sobie wyobrazić, bo jednak forma radiowa trochę apeluje, nie trochę, ale całkiem nawet na wyobraźni się opiera. Agnieszko, ty już byłaś w tej pracowni, czy dopiero ją zobaczyłaś?
Nie, ja w niej nie byłam, muszę się przyznać, ale Krzysztof podesłał mi fotografię i mnie od razu zafascynowała, ponieważ zobaczyłam tam różne ciekawe obiekty, artefakty, świątki, potem ten przyrząd, który służy do walki bokserskiej, czy nie wiem.
Worek po prostu.
Worek bokserski. Powiedziałam przyrząd, a po prostu worek.
To jest ta medytacja, o której
czyli mówiliśmy. Jest to specyficzna medytacja.
Medytacja w ruchu.
Medytacja w ruchu. Przestrzeń robi wrażenie na zdjęciach, że jest całkiem spora. I też widziałam takie zdjęcia pochylonego nad jakimś rysunkiem właśnie Krzysztofa. Nie wiem, czy to był jakiś rysunek przygotowawczy do tych tajemniczych dywanów, ale wszystko to bardzo mnie zafascynowało i pomyślałam, że byłoby świetnie, gdybym no, nie tylko ja, ale także osoby, które zechcą wziąć udział w weekendzie z otwartymi pracowniami, zobaczyli to, no nie waham się powiedzieć, niezwykłe miejsce.
Tak, dla wielu artystów to jest sanktuarium, laboratorium, jak pan by nazwał to miejsce, świątynią dumania.
Znaczy może aż nie szedłbym w takie wysokie tony generalnie rzecz biorąc, ponieważ ja raczej jestem człowiekiem nisko osadzonym na ziemi, więc nie lubię przesady tworzenia takiego, aczkolwiek to jest miłe, takiej otoczki wyjątkowości artysty. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że wywodzę się z working class, to tym gorzej mi, powiedzmy sobie, się znajdować w takiej sytuacji. Niemniej jednak jest to pewnego rodzaju taka enklawa. Jeszcze wspomina, jak Agnieszka wspomniała, o tych różnych szpejach, które się gromadzi, zwanych artefaktami, mniej lub bardziej potrzebnych, ale to się tworzy taki azyl, w którym się człowiek...
Azyl, doskonałe słowo. Złapię za to słowo, ale ono jest rzeczywiście bardzo dobre.
Najlepiej czuję. Ja zresztą pamiętam jeszcze z dzieciństwa takie historie, bo... Tak jak wspomniałem, nie za bardzo w artystycznej rodzinie się wychowywałem, natomiast miałem różnych znajomych, których rodzice mieli pracownię i to było zawsze przeżycie dla mnie niesamowite od dziecka, że się wchodziło po prostu jak do jakiejś scenografii. Mnóstwo różnych mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy, ale mimo wszystko zwracających uwagę i dających taką możliwość tworzenia sobie takiego własnego filmu, co ja bym tutaj zrobił, gdyby to było moje. Mm-hmm. Prawda? Więc zawsze to gdzieś pracownia jako takie miejsce z innego świata funkcjonowało w moim rozumieniu.
Ja doskonale pana rozumiem. Ja mam czasem wrażenie, że trochę udaje mi się wejść do czyjejś głowy. Nie mam takich potrzeb, ambicji, ale no, nasza pracownia jednak wiele o nas mówi, wiele odsłania i też spoglądam tutaj na Agnieszkę. Ja się nie dziwię, że są artyści, którzy na przykład boją się, niechętnie pokazują te swoje wnętrza, bo to, no, myślę, że proces tworzenia bywa takim bardzo intymnym procesem i to wcale nie jest wyciąganie tego na jakieś wysokie bardzo półki, tylko no, to jest coś takiego, co gdzieś wychodzi naprawdę bardzo intymnie z nas.
Zdecydowanie tak i wydaje mi się, wiesz, Justyna, że to jest takie bardzo prywatne. Mm-hmm. I ja sobie kiedyś pomyślałam, że nie wiem, czy chciałabym wpuszczać gości do, może nie powiem, mojego gabinetu, bo też by brzmiało to bardzo tak podniośle, czyli pokoju, w którym mam biurko, mm-hmm. książki, w którym piszę teksty, gromadzę też różne przedmioty i ta myśl, że obce osoby by to oglądały, przeglądały, nie wiem, czy do końca by mi się podobała, więc ja podchodzę ze zrozumieniem do artystów, artystek, którzy mówią, że po prostu nie chcą gości witać w swojej pracowni, bo to jest ich po prostu prywatne miejsce i takie postawy też nie są dla mnie zaskoczeniem.
Tym i rozumiem, że się zdarzają.
Takie postawy się zdarzają i tym bardziej się cieszę, i tu uśmiecham się też do Krzysztofa, że są tacy artyści, którzy się na to zgodzą, bo za każdym razem się wydaje dla każdej osoby, którą trochę fascynuje sztuka współczesna, to jednak jest bardzo ciekawe doświadczenie. Bo te osoby, powiedzmy, znają artystów poprzez ich pracę. Widzą, spotykają się z tymi pracami w galerii, na wystawie czy w muzeum. Ale dzięki tym spotkaniom w pracowni mogą poznać też tą osobę, tego żywego człowieka, który za tą pracą stoi. Mm-hmm. Po prostu. Mm-hmm. I aż tyle. Mm-hmm.
Tak, przyznaję się do tej fascynacji od wielu lat. Zawsze też było dla mnie niezwykłym jednak przeżyciem, wyróżnieniem, kiedy ktoś z artystów po prostu mnie jako dziennikarkę do pracowni zapraszał, bo właściwie teoretycznie o sztuce możemy rozmawiać w takiej przestrzeni jak studio radiowe, jak dziś. I jest to fajne, wygodne, świetnie nas słychać. Natomiast no, pracownia rzeczywiście jest takim miejscem trochę z innego porządku. No, tak, ja dzisiaj coś celuję w tych słowach z innego porządku, ale umówmy się, że tak mam. Pan lubi taki bardziej porządek w pracowni, czy tak zwany twórczy nieład?
No właśnie, tutaj miękko przeszliśmy do tego, o czym chciałem też wspomnieć, że w moim przypadku udostępnianie pracowni wiąże się też z koniecznością posprzątania jej.
I mamy odpowiedź.
Trzymajmy się tego, że niech to się nazywa twórczy nieład. Czasami niestety nie ma to wiele wspólnego z
to jest aparat pojęciowy. Tu tak. Doktor Agnieszka doskonale tutaj podsumuje, myślę, że nasze rozterki językowe. Mhm, dobra. Przypominam sobie różne pracownie i taką bardzo posprzątaną miał profesor Stanisław Rodziński. Nie wiem, czy państwo kiedyś byli. Śliczną miał, a i tak był przekonany, że jest zabałaganiona. I bardzo mi polecał pracownię sąsiednią, czyli pracownię jego małżonki.
Ireny Popiołek.
Właśnie, która była taką kobiecą wręcz, przepiękną przestrzenią. No i rzeczywiście nie mniej posprzątaną. Pamiętam też wizytę u innego rektora, tak jakoś mi się w tej chwili nasunęło, u profesora Jana Pamuły. Tam z kolei ciężko było się przebić pomiędzy, tam były takie labirynty między różnymi szafami, półkami i tam rzeczywiście te wszystkie rzeczy profesor miał. Wydawało mu się, że wszystko pamięta, gdzie jest, ale to było niemożliwe, żeby tam wszystko pamiętać, więc no niezapomniane rzeczywiście przeżycia. ta pracownia jest miejscem już wykonywania pewnych, jakby wyrzucania pewnych przemyśleń, czyli jest taką brudną przestrzenią, no bo wiadomo, że jeśli się używa na przykład farb, no to nie jest taki super sterylny proces. Czy raczej służy to myśleniu i
odpoczywaniu? To wszystko zależy od pewnych etapów, których, na których się znajduje w danym momencie, bo jest czasami czas po prostu koncepcji, przemyślania różnych rzeczy, potem organizowania wszystkiego.
Organizowanie, potem, czyli przynoszenie. Nie, prawda,
tak. A potem, potem jest czas też działania, więc nie zawsze to jest takie oczywiste, bo czasami się to wszystko zmienia po prostu w zależności od sytuacji. Tym bardziej, że też nie należy do osób specjalnie zorganizowanych. Więc...
Czyli impulsowo się pan porusza. Światło naturalne bardziej, czy sztuczne, nad którym pan może zapanować?
Znaczy, światło naturalne mam dość nędzne, więc siłą rzeczy musi być sztuczne. Ale jakoś tak przyzwyczaiłem się do sztucznego. Z drugiej strony też lubię nocami pracować, więc niech będzie sztuczne.
No tak, wieczory zawsze sprzyjają koncentracji. Wszyscy to powiedzą, którzy właśnie używają głowy w swojej pracy. Wiadomo, że czasem można pracować bez. To też są częste całkiem przypadki. Zapytam o te dywany, bo to brzmi bardzo tajemniczo. Myślę, że... To jest taki temat, który trochę pojawia się w sztuce współczesnej, ale to są dywany, czy to są dywany przy użyciu jakiejś innej metody?
No, w moim rozumieniu są to dywany.
Ale czyli to... krosno, wątek...
To mówię w moim rozumieniu, więc ja powiedzmy sobie, jak sobie wymyśliłem, że to jest będzie dywan, no to tak zostało. A to wynika... Znaczy myślę, że to ma parę różnych takich tematycznych historii, które stworzyły cały ten wątek. Mianowicie ja się czasami zajawiam różnymi rzeczami. Akurat tak się złożyło, że się zajawiłem na to, bo wydało mi się to abstrakcyjne, że będę robił dywany. Więc jak sobie to wymyśliłem, no to pociągnąłem to, powiedzmy sobie. Tym bardziej, że maszyna do taftowania, bo tak to się z angielska nazywa, niestety, wygląda jak połączenie wiertarki i maszyny do tatuażu. A gdzieś ta tęsknota za tym, że chciałbym robić tatuaże, a mi się nie chce... bo mniejsze konsekwencje są jak gdyby tego przy robieniu dywanów. Pociągnęła mnie w tym kierunku, żeby spróbować. I jest to, znaczy to się dość popularne stało na przestrzeni, myślę, przed pandemią, jeszcze w czasie pandemii to też jak to wszystkie rękodzielnicze działania dość się spopularyzowało. I na moje nieszczęście jestem cały czas jeszcze na takim etapie, że się tego uczę. Pewnie się będę uczył cały czas, natomiast ta nauka wiąże się jeszcze z poszukiwaniem jakiegoś języka, w którym się będę czuł dobrze, estetycznego. Na razie to wszystko jest w jakimś stopniu może pokrewne z tym, co zazwyczaj robię, ale no nie, wydaje mi się, że jest pewna przestrzeń do zagospodarowania jeszcze. I to jak gdyby mnie też ciągnie w tym kierunku, ale to też tak jak z wieloma rzeczami w moim przypadku zaczęto robić, potem była przerwa, potem znowu wracam i myślę, że może no teraz jak już tyle o tym mówię, no to już będę musiał coś zrobić fajnego wreszcie.
Ale jeszcze wróciłabym do tej maszyny. To jest tak, że pan ją programuje, czy nie. Jaka jest relacja między wami tutaj?
W rękach i tańcowanie, że tak powiem, czymś na kształt Blade Runu, bo to są taka rama z gwoździami, naciągnięte płótno, maszyna z włóczką i rysuje się jak gdyby. Jest o tyle, to też o tyle jest dla mnie ciekawą rzeczą, że w takim manualnych działaniach na papierze, na kamieniu, na płótnie, jakoś jestem skażony takim, nazwijmy to perfekcjonizmem, że cały czas w jakimś kierunku chcę iść i w miarę mi się to udaje kontrolować. Mm-hmm. Natomiast tutaj jest różnie, bo tu raz uskoczy, raz pójdzie inną drogą generalnie rzecz biorąc, więc jest miejsce na taki...
Na przypadek, rozumiem, na prowadzenie, które się panu wymyka spod kontroli.
Mm-hmm. Trochę tak.
No... Szczególnie dla osoby, jak pan powiedział, która lubi kontrolę właśnie nad procesem, myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie.
Dlatego to mnie też tak trochę urzekło i spowodowało, że stwierdziłem, że no, trzeba zza oceanu tą maszynę ściągnąć.
Zapłacić cła i tak dalej.
No, bo ja ją kupiłem ładnych parę lat temu. Teraz to już całkiem inaczej to wygląda, bo też są firmy, które się tym zajmują, więc...
A pokazywał pan gdzieś te prace, te dywany? Była jakaś wystawa, czy to się na razie jest legenda tylko taka środowiskowa, że się pan zabrał za dywany?
Legenda legendą, ale pokazywałem.
Ale jak odwiedzimy pana w pracowni, to coś będzie do zobaczenia? To jest doskonały powód, ale oprócz tego takie rzeczy tradycyjne też?
Tak, tak. No ja jestem tradycyjnym artystą, także nie będę, nie wyważam jakoś specjalnie drzwi otwartych, ale generalnie wymyślam sobie jakieś takie różne historie quasi recyklingowe, chociaż no, to bardziej jest wynikiem tego, co robię, niż idea powoduje, że robię to w taki, a nie inny sposób. Więc wykorzystuję farby, które mi zostają z druku grafik i robię podmalówki na obrazach. Takie tam różne historie tego typu. No i, ale generalnie chyba, jakbym miał tak powiedzieć o mojej pracowni, to tak... Tak zwane rozkminianie to jest 60-70%, a reszta to jest działanie.
To bardzo dobre proporcje, bo mam wrażenie, że często bywa odwrotnie i efekty różne bywają.
No, ale czasami lepiej nie myśleć za dużo, więc...
No, ale czasem też dobrze pomyśleć. No, tak byłabym. Ten team.
Rozkminianie mi się spodobało. To rozkminianie, tak, zdecydowanie.
No dobrze, to mamy to. Dobrze, że będzie można coś zobaczyć. Jeszcze o coś chciałam zapytać.
Może jak się zapisywać?
No to powiedz. Dobrze.
No i chciałam jeszcze powiedzieć, że na wszystkie wydarzenia, odwiedziny pracowni można się zapisywać przez stronę internetową Pracownie do Wglądu bez polskich znaków www.pracowniedowglądu.pl. Weekend z pracowniami, jest tam oznaczenie i przez link przy każdym nazwisku każdego artysty, artystki można się zarejestrować i podkreślam wielokrotnie, że to wydarzenie jest bezpłatne i można zapisać się do jednej lub więcej pracowni.
Ale nie będzie się pan denerwował, jak zaczną łazić po pracowni, dotykać, a pytać, a co to? I...
No to się o każdej w wygonie.
Dziękuję za rozmowę.
Żartowałem oczywiście.
Dziękuję.
Dziękujemy.